Drakenborg, redański fort zamieniony na obóz internowania elfów i innych wywrotowych elementów, miał swe ponure tradycje, wytworzone w ciągu 3 lat funkcjonowania. Jedną z takich tradycji było wieszanie o świcie. Drugą było wcześniejsze gromadzenie skazanych na śmierć w dużej wspólnej celi, skąd obrzasku wyprowadzano pod szubienicę. Skazańców grupowano w celi po kilkunastu, a co ranka wieszano 2, 3, czasami 4. Pozostali czekali na swoją kolejkę. Długo, niekiedy tydzień. Oczekujących zwano w obozie wesołkami, bo atmosfera w celi śmierci zawsze była wesoła. Po pierwsze, do posiłków podawano jeńcom kwaśne i mocno rozcieńczone wino noszące w obozowym żargonie nazwę wytrawny Dijkstra. Nie było bowiem sekretem, że przedśmiertny trunek serwowany był skazanym na osobisty rozkaz szefa redańskich służb wywiadowczych. Po drugie, nikogo z celi śmierci nie wleczono już więcej na przesłuchania w złowrogiej podziemnej pralni, a strażnikom nie wolno było znęcać się nad więźniami. Tej nocy tradycji również działo się zadość. W celi zajmowanej przez 6 elfów, 1 półelfa, 1 niziołka, 2 ludzi i 1 Nilfgaardczyka było wesoło. Wytrawnego Dijkstra solidarnie zlewano na blaszany talerz i chłeptano bez pomocy rąk, albowiem taki sposób dawał największe szanse lekkiego, choćby oszołomienia się cienkuszem. Tylko jeden z elfów, Skoja Tael, z rozbitego komanda Jorveta, niedawno mocno skatowany w pralni, zachowywał spokój i powagę, zajęty wyskrobywaniem na belce ściany napisu „Wolność lub śmierć”. Podobnych napisów widniało na belkach kilkaset. Pozostali skazańcy, też zgodnie z tradycją, śpiewali w kółko hymn wesołków, anonimową, ułożoną w Drakenborgu pieśń, której słów każdy z więźniów uczył się w barakach, słuchając nocami dźwięków dobiegających z celi śmierci, wiedząc, że kiedyś i jemu przyjdzie wystąpić w chórze.
Tańczą na stryczkach wisielcy, w drgawkach się kurczą rytmicznie, śpiewają swoją piosenkę melancholicznie i ślicznie. Wspaniale bawią się wesołki, chwilę wspomina każdy trup, gdy wytrącono spod nóg stołki i gdy stanęły oczy w słup.
Stuknęła zasuwa, zazgrzytał zamek, wesołki przerwały pieśń. Wchodzący o świcie strażnicy mogli oznaczać tylko jedno. Za moment chór zostanie uszczuplony o kilka głosów. Pytanie brzmiało, czyich? Strażnicy weszli kupą. Nieśli powrozy służące do krępowania rąk wiedzionym pod szubienicę. Jeden pociągnął nosem, wziął pałkę pod pachę, rozwinął pergamin, odkaszlnął.
Echel Trogelton.
Trajgletan.
Poprawił bez nacisku elf z komanda Jorveta. Jeszcze raz popatrzył na wyskrobane hasło i wstał z trudem.
Kosmo Baldenweg.
Niziołek głośno przełknął ślinę. Nazarian wiedział, że więziono go pod zarzutem aktów dywersji dokonywanych na zlecenie niewygardzkiego wywiadu. Baldenweg nie przyznawał się jednak do winy i uparcie twierdził, że oba kawaleryjskie konie ukradł z własnej inicjatywy i dla zarobku, a Nilfgaard nic do tego nie ma. Ale najwyraźniej nie uwierzono mu.
Nazarian!
Nazarian wstał posłusznie, podał strażnikom ręce do związania. Gdy wyprowadzano całą trójkę, reszta wesołków podjęła śpiew.
Tańczą na stryczkach wisielcy, w drgawkach się kurczą wesoło, a wiatr piosenkę ich niesie dźwięcznym refrenem wokoło.
Świt gorzał purpurą i czerwienią. Zapowiadał się piękny, słoneczny dzień. Hymn wesołków, stwierdził Nazarian, wprowadzał w błąd. Powieszeni nie mogli odtańczyć żwawego, wisielczego tańca, albowiem wieszano nie na szubienicy z poprzeczką, lecz na zwyczajnych słupach wkopanych w ziemię. Spod nóg nie wytrącano zaś stołków, lecz praktyczne, niziutkie, noszące ślady częstego używania, brzozowe pieńki. Anonimowy, stracony przed rokiem twórca piosenki nie mógł wszakże o tym wiedzieć, gdy tworzył. Jak każdy powieszony poznał detale na krótko przed śmiercią. W Drakenborgu egzekucji nigdy nie wykonywano publicznie. Sprawiedliwa kara, nie sadystyczna zemsta. Słowa te również przypisywano Dijkstrze. Elf z komanda Jorveta strząsnął z siebie ręce strażników. Bez ociągania wszedł na pieniek i pozwolił nałożyć sobie pętlę.
Niech żyje!
Pieniek wykopnięto mu spod nóg. Dla niziołka potrzebne były dwa pieńki, które ustawiono jeden na drugim. Rzekomy dywersant nie próbował wznosić żadnych patetycznych okrzyków. Wierzgnął energicznie krótkimi nogami i obwisł na słupie. Głowa bezwładnie opadła mu na bark. Strażnicy chwycili Nazariana, a Nazarian nagle zdecydował się.
Będę mówił.
Wychrypiał.
Będę zeznawał. Mam ważne informacje dla Dijkstry.
Trochę późno.
Rzekł z powątpiewaniem Waskoń, asystujący przy egzekucji zastępca komendanta Drakenborgu do spraw politycznych.
W co drugim z was na widok stryczka budzi się fantazja?
Nie zmyślam.
Nazarian szarpnął się w ramionach katów.
Mam informacje.
Po niecałej godzinie Nazarian siedział w karcerze i zachwycał się urodą życia. Goniec stał w gotowości obok konia i z zapałem drapał się w krocze, a Waskoń czytał i sprawdzał przeznaczony dla Dijkstry raport.
Uniżenie zawiadamiam, jaśnie wielmożnego pana hrabiego, że zbrodzień imieniem Nazarian, skazany za napaść na królewskiego urzędnika, zeznał, co następuje. Działając na rozkaz niejakiego Riensa, w dniu lipcowego Nowiu tego roku, wraz ze dwoma wspólnikami swemi, Elfim, mieszańcem Shiru i Jagłą, brał udział w morderstwie jurystów Kodringera i Fena w mieście Dorian. Tam Jagła ubit był, zaś mieszaniec Shiru obu jurystów zamordował i dom ich podżegł. Zbrodzień Nazarian wszystko na owego Shiru strąca. Zaprzecza i wypiera się, jakoby on sam mordował, ale to pewnie ze strachu przed stryczkiem. Co zaś się jaśnie wielmożnego pana hrabiego zainteresować może, jest przed zbrodnią na jurystach popełnioną. Złoczyńcy owi, to jest Nazarian, półelf Shiru i Jagła, wiedźmina śledzili. Niejakiego Geralda z Rivi, którym to z jurystą Kodringerem potajemnie się znosił. W jakiej sprawie? Tego złoczyńca Nazarian nie wie, bo się przed nim ani rzeczony wcześniej Riens, ani półelf Shiru z sekretu nie spuścili. Ale gdy Riensowi raport o konszachtach tych zdany został, Riens rozkazał jurystów zgładzić. Dalej zeznał złoczyńca Nazarian. Wspólnik jego Shiru z domu jurystów dokumenta skradł, które Riensowi dostarczone były do Carreras, do oberży pod Lisem Przecherą. O czym Riens i Shiru tam konwersowali, Nazarianowi nie jest wiadome, ale nazajutrz cała owa przestępcza trójca do Brugge się udała i tam czwartego dnia po Nowiu dopuściła się porwania młodej panny z domu z cegły czerwonej, na drzwiach którego mosiężne nożyce przybite były. Pannę Riens magicznym napojem oszołomił, a zbrodniarze Shiru i Nazarian w wielkim pośpiechu kolaską ją powieźli do Verden, do twierdzy Nastrok. A teraz rzecz następuje, którą wielkiej uwadze jaśnie wielmożnego pana hrabiego polecam. Złoczyńcy wydali porwaną pannę nilfgardzkiemu komendantowi twierdzy, upewniając jego, że owa porwana zwie się Cyrylla z Cintry. Komendant, jako zeznał zbrodzień Nazarian, wielce tą wiadomością był ekscytowany. Powyższe ściśle tajne kurierem jaśnie wielmożnemu panu hrabiemu ekspediuje. Dokładny protokół przesłuchania takoż pośle. Jeno go skryba na czysto przepisze. Uniżenie jaśnie wielmożnego pana hrabiego o instrukcję upraszam. Co ze złoczyńcą Nazarianem uczynić? Azali wsypać mu kazać bizunem, by więcej detali raczył przypomnieć sobie? Azali obwiesić wedle obserwancji? Kreślę się z szacunkiem, etc., etc.
Waskoń zamaszyście podpisał raport, odcisnął pieczęć i wezwał gońca.
Goniec, do mnie!
Treść raportu znana była Dijkstrze wieczorem tego samego dnia. Filipie Eilhart znana była w południe dnia następnego. Gdy niosący Wiedźmina i Jaskra koń wyłonił się z nadbrzeżnych Olszyn, Milwa i Kahir byli mocno zdenerwowani. Wcześniej już słyszeli odgłosy bitwy. Woda Iny niosła dźwięki na dużą odległość. Pomagając ściągnąć poetę z siodła, Milwa widziała, jak Geralt stężał na widok Nilfgaardczyka. Nie zdążyła powiedzieć słowa, Wiedźmin zresztą też nie, bo Jaskier jęczał rozpaczliwie i leciał przez ręce. Położyli go na piasku, wkładając pod głowę zwinięty płaszcz. Milwa zabierała się już do zmiany przemoczonego krwią prowizorycznego opatrunku, gdy poczuła na ramieniu rękę i zwęszyła znajomy zapach piołunu, anyszku i innych ziół. Regis swoim zwyczajem zjawił się nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak i nie wiadomo skąd.
Pozwól.
Powiedział, wyciągając ze swej przepastnej torby medyczne utensylia i instrumenty.
Ja się tym zajmę.
Gdy Cyrulik odrywał opatrunek od rany, Jaskier zajęczał boleśnie.
Spokojnie.
Rzekł Regis, przemywając ranę.
To nic. Trochę krwi. Tylko trochę krwi. Ładnie pachnie twoja krew, poeto.
I właśnie wówczas Wiedźmin zachował się w sposób, jakiego Milwa nie mogła oczekiwać. Podszedł do konia i wyciągnął z przypiętej pod tybinką pochwy długi nilfgaardzki miecz.
Odejdź od niego.
Warknął, stając nad Cyrulikiem.
Ładnie pachnie ta krew.
Powtórzył Regis, nie zwracając na Wiedźmina najmniejszej uwagi.
Nie wyczuwam w niej zapachu zakażenia, które w ranie głowy mogłoby mieć fatalne skutki. Arteria i żyła nienaruszone. Teraz zaszczypię.
Jaskier zajęczał. Gwałtownie wciągnął powietrze. Miecz w dłoni Wiedźmina zadrgał, zalśnił światłem odbitym od rzeki.
Założę kilka szwów.
Powiedział Regis, nadal nie zwracając uwagi ani na Wiedźmina, ani na jego miecz.
Bądź mężny, Jaskier.
Jaskier był mężny.
Już kończę.
Regis zabrał się za bandażowanie.
Do wesela, trywialnie mówiąc, zagoi się. Rana w sam raz dla poety, Jaskier. Będziesz chodził jak wojenny bohater z dumnym bandażem na czole, a serca patrzących na ciebie panien topić się będą jak wosk. Tak, iście poetyczna rana, nie to co postrzał w brzuch, rozwalona wątroba, rozdarte nerki i jelita, wylana treść i kao, zapalenie otrzewnej. No, gotowe. Geralt, już jestem do twojej dyspozycji.
Wstał. A wówczas Wiedźmin przystawił mu miecz do gardła ruchem tak szybkim, że aż umykającym oczom.
Cofnij się.
Warknął do Milwy. Regis nie drgnął nawet, choć sztych miecza delikatnie opierał się o jego szyję. Łuczniczka wstrzymała oddech, widząc jak oczy Cyrulika rozpalają się w mroku dziwnym kocim światłem.
No, dalejże.
Powiedział spokojnie Regis.
Pchnij. Geralt!
Stęknął z ziemi Jaskier całkiem przytomnie.
Tyś ty do reszty zwariował? On uratował nas spod szubienicy, opatrzył mi łeb!
Ocalił w obozie dziewczynę i nas!
Przypomniała cicho Milwa.
Milczcie! Nie wiecie, kim on jest.
Cyrulik nie poruszył się. A Milwa nagle z przerażeniem dostrzegła to, co powinna była dostrzec już dawno. Regis nie rzucał cienia.
W samej rzeczy.
Powiedział wolno.
Nie wiecie, kim jestem. A pora, byście wiedzieli. Nazywam się Emiel Regis Rochelek Terziew Godfrua. Żyję na tym świecie 428 lat. Jestem potomkiem rozbitków. Nieszczęsnych istot uwięzionych wśród was po kataklizmie, który wy nazywacie koniunkcją sfer. Uchodzę, delikatnie mówiąc, za potwora, za krwiożercze, monstrum. A teraz trafiłem na Wiedźmina, który zawodowo para się eliminowaniem takich jak ja. To wszystko.
I wystarczy.
Geralt opuścił miecz.
Aż nadto. Znikaj stąd. Emielu, Regisie, coś tam, jakoś tam. Wynoś się.
To niebywałe.
Zadrwił Regis.
Pozwolisz mi odejść, mnie, będącemu zagrożeniem dla ludzi? Wiedźmin powinien wykorzystywać każdą okazję do eliminowania takich zagrożeń.
Zjeżdżaj. Oddal się i to szybko.
W jak dalekie strony mam się oddalić?
Spytał wolno Regis.
W końcu jesteś Wiedźminem, wiesz o mnie. Gdy uporasz się już z twoim problemem, gdy załatwisz, co masz do załatwienia, zapewne wrócisz w te strony. Wiesz, gdzie mieszkam, gdzie bywam, czym się zajmuję. Będziesz mnie tropił?
Nie wykluczam. Jeśli będzie nagroda, jestem Wiedźminem.
Życzę powodzenia.
Regis zapiął torbę, rozwinął płaszcz.
Bywaj. A, jeszcze jedno. Jak wysoka musiałaby być nagroda za moją głowę, byś zechciał się fatygować? Jak mnie wyceniasz?
Cholernie wysoko.
Łechcesz moją próżność. A konkretnie?
Spieprzaj, Regis.
Już. Ale przedtem wyceń mnie, proszę.
Za zwykłego wampira brałem równowartość dobrego konia pod wierzch. A ty przecież zwykły nie jesteś.
Ile?
Wątpię.
Głos Wiedźmina był zimny jak lód.
Wątpię, by kogokolwiek było stać.
Rozumiem. I dziękuję.
Wampir uśmiechnął się, tym razem odsłaniając zęby. Na ten widok Milwa i Kahir cofnęli się, a Jaskier stłumił krzyk przestrachu.
Bywajcie! Powodzenia!
Bywaj, Regis. Nawzajem.
Emil Regis, Roelekter z Jewgotfrua, strzepnął płaszczem, owinął się nim zamaszyście i znikł. Po prostu znikł.
Teraz...
Geralt odwrócił się, nadal z obnażonym mieczem w dłoni.
Czas na ciebie, Nilfgaardczyku.
Nie!
Przerwała gniewnie Milwa.
Wyżej uszu mam już tego. Na konie, wynośmy się stąd. Rzeką krzyki się niosą, ani się obejrzym, gdy ktoś nam tu na kark wsiędzie.
Nie pojadę w jego towarzystwie.
To jedź sam!
Wrzasnęła rozwścieczona nie na żarty.
W inną stronę! Wyżej uszu mam już twoich humorów, Wiedźminie. Regisa przepędziłeś, choć życie ci zratował. Ale to twoja sprawa. Ale Kahir zratował mnie. Tedy mi druhem. Jeśli zaś tobie jest wrogiem, to wracaj do Armerii. Wolna droga. Tam twoi przyjaciele już ze strykiem czekają.
Nie krzycz.
To nie stój niby kół. Pomóż mi wsadzić Jaskra na wałacha.
Ocaliłaś nasze konie? Płotkę też?
On ocalił.
Ruchem głowy wskazała na Kahira.
Jazda w drogę!
Przeprawili się przez Inę. Jechali prawym brzegiem wzdłuż rzeki, przez płytkie łachy, przez łozy i starorzecza, przez łęgi i mokradła rozbrzmiewające rechotem żab, kwakaniem niewidocznych kaczek i cyranek. Dzień eksplodował czerwonym słońcem. Oślepiająco zalśnił na porośniętych grążelem taflach jeziorek, a oni skręcili ku miejscu, gdzie jedna z licznych odnóg Iny wpadała do Jarugi. Teraz jechali przez mroczne, ponure lasy, w których drzewa wyrastały wprost z zielonych odrzęsy bagien. Milwa jechała na czele, obok Wiedźmina, cały czas zdając mu półgłosem relację z opowieści Kahira. Geralt milczał jak głaz. Ani razu nie obejrzał się, nie spojrzał na Nilfgaardczyka, który jechał z tyłu i pomagał poecie. Jaskier trochę pojękiwał. Chloe narzekał na ból głowy, ale trzymał się dzielnie. Nie hamował pochodu. Odzyskanie Pegaza i przytłoczonej do siodła lutni znacznie poprawiło jego samopoczucie. Około południa wyjechali znowu na nasłonecznione łęgi, za którymi rozciągała się szeroka płań wielkiej jarubi. Przedarli się przez Starorzecze, przebrodzili mielizny i łachy i trafili na wyspę, suche miejsce wśród bagien i kęp pomiędzy licznymi odnogami rzeki. Wyspa była zakrzaczona i zarośnięta wikliną. Rosło na niej kilka drzew gołych, usłych, białych od kormoranich odchodów. Milwa pierwsza dostrzegła w trzcinach łódź, którą musiał zagnać tu prąd. Pierwsza wypatrzyła też wśród wiklin polankę, świetnie nadającą się na popas. Zatrzymali się. A Wiedźmin uznał, że czas na rozmowę z Nilfgaardczykiem. W cztery oczy.
Darowałem ci życie na Tanet. Żal mi się ciebie zrobiło, chłystku. Największy błąd, jaki popełniłem w życiu. Nad ranem wypuściłem spod ostrza wyższego wampira, który z pewnością ma na sumieniu niejedno ludzkie życie. Powinienem był go zabić, ale nie myślałem o nim, bo myśl zaprząta mi jedno. Dobrać się do skóry tym, którzy skrzywdzili Ciri. Przysiągłem sobie, że ci, którzy ją skrzywdzili, zapłacą za to krwią.
Kahir milczał.
Twoje rewelacje, o których opowiedziała mi Milwa, niczego nie zmieniają. Wynika z nich tylko jedno. Na Tanet nie udało ci się porwać Ciri, choć bardzo się starałeś. Teraz więc wleczesz się za mną, bym cię znowu do niej doprowadził, byś mógł znowu położyć na niej łapy, bo może wówczas twój cesarz daruje ci życie. Nie pośle na szafot.
Kahir milczał. Geralt czuł się źle, bardzo źle.
Ona przez ciebie krzyczała po nocach.
Warknął.
W jej dziecięcych oczach urosłeś do koszmaru. A przecież byłeś i jesteś tylko narzędziem. Tylko marnym sługusem twego cesarza. Nie wiem, coś ty jej uczynił, by stać się dla niej koszmarem. A najgorsze jest, że nie rozumiem, dlaczego mimo tego wszystkiego nie mogę cię zamić. Nie rozumiem, co mnie powstrzymuje.
Może to...
Powiedział cicho Kahir.
Że wbrew wszystkim przesłankom i pozorom mamy ze sobą coś wspólnego, ty i ja.
Ciekawe co.
Podobnie jak ty, ja chcę uratować Ciri. Podobnie jak ty, nie przejmuję się, gdy kogoś to dziwi i zaskakuje. Podobnie jak ty, nie mam zamiaru nikomu tłumaczyć się z pobudek.
To wszystko?
Nie.
Słucham więc.
Ciri.
Zaczął wolno Nilfgaardczyk.
Jedzie konno przez zakurzoną wieś. Z szóstką młodych ludzi. Wśród tych ludzi jest krótko ostrzyżona dziewczyna. Ciri tańczy w szopie na stole i jest szczęśliwa.
Milwa opowiedziała ci moje sny.
Nie. Nie opowiedziała mi niczego. Nie wierzysz mi?
Nie.
Kahir spuścił głowę. Powiercił obcasem w piasku.
Zapomniałem,
powiedział,
że nie możesz mi wierzyć, nie możesz mieć do mnie zaufania. Rozumiem to. Ale śniłeś przecież, tak jak i ja. Jeszcze jeden sen, sen, którego nikomu nie opowiedziałeś. Bo wątpię, byś chciał go komukolwiek opowiadać.